polskie władze ironicznie o planach Brukseli.
Biegunka pomysłów.
Dlaczego ten lekceważący ton nie jest najlepszą odpowiedzią na nowe groźne koncepcje, wytłumaczy nasza korespondentka.
Jeszcze nie wkroczyli w dojrzałość, a już będą oskarżeni jak dorośli zbrodniarze.
Posłuchajcie o dwóch chłopcach ze schroniska dla nieletnich w Chojnicach.
Wiślane ślady po szwedzkim potopie.
To temat arcyciekawej rozmowy z archeologiem w RMF FM.
Polski rząd bagatelizuje najgroźniejszą propozycję ostatnich lat, która zrodziła się w Brukseli, donosi nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szmańska-Borginą.
Kasiu, chodzi o koncepcję stworzenia osobnego budżetu oraz parlamentu dla strefy euro. Co się kryje za tymi lekceważonymi przez nasze władze pomysłami przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuya?
Budżet tylko dla siedemnastki oznacza mniej pieniędzy w budżecie dla 27 krajów. Osobny parlament to dyskryminacja, a nowe instytucje to ugruntowanie podziału Europy i marginalizacja Polski. A od polskiego ministra do spraw europejskich Piotra Serafina usłyszeliśmy w sprawie tych propozycji ironiczne.
To jest biegunka pomysłów.
Oraz zapewnienia, że to odległa perspektywa. Oby bagatelizowanie zagrożenia nie wynikało z bezsilności czy braku pomysłu, jak je zniwelować.
Dwaj 16-latkowie zostali tymczasowo aresztowani za napad na strażnika i nauczyciela w schronisku dla nieletnich w Chojnicach w województwie pomorskim. Strażnik zmarł w szpitalu. Nauczyciel miał połamane żebra.
Jednemu z nastolatków przedstawiono zarzut zabójstwa strażnika, drugiemu spowodowanie u mężczyzny ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzą za to jak dorośli.
Uwaga kierowcy. Utrudnienia na Krajowej 19.
W Janowi Lubelskim dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów. Ruch odbywa się wahadłowo. A teraz się pochwalimy.
Słuchacze pozwolą. RMF FM jest najbardziej opiniotwórczą stacją radiową w Polsce.
W sierpniu inne media cytowały informacje naszych dziennikarzy 108 razy, czytamy w raporcie Instytutu Monitorowania Mediów. RMF FM jako jedyna stacja radiowa znalazła się w pierwszej dziesiątce najczęściej cytowanych mediów w naszym kraju.
A teraz czas na popołudniową rozmowę w Faktach RMF FM. Podążamy śladem Szwedów uciekających w XVII wieku z Polski.
Fakty RMF FM przez stulecia i dekady.
Niektóre szwedzkie łodzie zatonęły w Warszawie. Teraz rekordowo niski poziom Wisły odkrył zatopione skarby. Łączymy się z Piotrem Glinkowskim.
Stoimy teraz na brzegu Wisły, na wysokości warszawskiej Cytadeli. Jest ze mną dr Hubert Kowalski, archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę powiedzieć, Wisła to teraz największy skarbiec w Polsce?
Ja nie wiem, czy największy skarbiec. Śmietnik, niestety. Natomiast
śmietnik, ale wy wyławiacie skarby.
Tak, no śmietnik po części śmietnik historyczny, więc nie zupełnie negatywny aspekt. A my wyławiamy tam rzeczy, które nas interesują, w szczególności XVII-wieczne fragmenty architektury.
Na dnie Wisły są skarby takie w potocznym rozumieniu tego słowa?
Czyli pan na myśli sztabki złota?
No na przykład.
Biżuterię, pierścionki, inne tego typu rzeczy. Na pewno, bo ludzie gubią takie rzeczy, więc na pewno coś można znaleźć, ale no raczej nie w tym rejonie.
W tym roku w Kanadzie, w rzece Churchill, znaleziono zakopany na dnie wrak ubota. Może nie ubota, ale podobne takie cenne znaleziska mogą się również znajdować na dnie Wisły?
Co tam ubot? Mamy cenniejsze. Mamy fragmenty architektury naszych pałacy i Zamku Królewskiego z XVII wieku, więc co tam nam po ubocie? A już tak mówiąc prawdę, to różne rzeczy można będzie znaleźć w Wiśle. Mniejsze statki, owszem, no, ubot raczej nie.
Mniejsze statki na przykład?
Ale kutry, łodzie, również stare łodzie, XVII-wieczne, XVIII-wieczne, tego typu rzeczy Wisła na pewno skrywa.
A jaka jest najcenniejsza rzecz, jaką panu kiedykolwiek udało się wyłowić z Wisły?
My tak naprawdę mieliśmy głównie zlokalizować to miejsce, na które trafili w 1906 roku piaskarze warszawscy, a oni znowu zlokalizowali właśnie ten szwedzki łup. Więc my tego żeśmy szukali.
Za naszymi plecami pracuje ciężki sprzęt, tam w tle widzę koparkę, grupa osób pracuje przy wozie, tak?
Tak.
Co to za wóz? Co dzisiaj udało wam się wyłowić?
Na pierwszy rzut oka wygląda to na dosyć stary wóz, być może XVII-wieczny, być może taki, który transportował działa. Ale to mówię, na razie gdybamy, bo dopiero co to zlokalizowaliśmy go jakiś czas temu.
Jak udaje wam się namierzyć jakieś rzeczy pod wodą? Czy one dzięki teraz temu, że jest tak niski poziom Wisły, one jakoś wystają? Czy wy już wcześniej wiedzieliście o tym, że coś tam jest?
Na te rzeczy, które są zakopane albo zasypane, mamy sub-bottom profiler. On jest w stanie spojrzeć do kilkunastu, nawet do 20 metrów w głąb. To, co leży na dnie, znowu lokalizujemy sonarami bocznymi. Do tego wrzucamy jeszcze nurków, jak już coś mamy. Ta rzecz na zasadzie wóz i jeszcze może jeden fragment czegoś innego, po prostu wyszło samo, jak się okazało, że Wisła ma tylko 50 parę centymetrów.
Skupiacie się przede wszystkim na czym?
Założyliśmy, że postara sobie, że odnajdziemy to miejsce, do którego dotarli w 1906 roku piaskarze.
A do jakiego miejsca ci piaskarze wtedy dotarli?
A oni znowu zakładali, że znajdą to miejsce, w którym się rozbiła szkuta szwedzka.
Szkuta tak. szwedzka, która zrabowała Zamek Królewski tak. w XVII wieku, tak?
Więc tak naprawdę wszyscy od 300 lat ponad kręcimy się w tym samym miejscu.
No ale wam się udało już coś odnaleźć.
No udało się.
Mogli powiedzieć, co się udało.
Ponad 10 ton marmurów. Tak naprawdę dekoracji rzeźbiarskich, fragmenty architektury z Zamku Królewskiego.
Jakaś perełka?
Z Pałacu Kazimierzowskiego. Tych perełek jest kilka, ale tak naprawdę te wszystkie rzeczy są bardzo ciekawe, bo one w połączeniu, a da się je złączyć, stworzą większą całość.
Czy podczas tych poszukiwań zdarzały wam się jakieś niebezpieczne sytuacje w związku z tą taką nieprzewidywalnością Wisły tak naprawdę?
No parę razy ktoś się skąpał, bo jednak jest to dosyć zdradliwe dno. Są miejsca, gdzie można wpaść 1,5–2 metry.
Czyli na przykład ja wieczorem już po pracy, gdybym założył sobie wodery i chciał tak na własną rękę poszukać czegoś?
To nie byłby mądry pomysł i odradzamy.
Czyli odradzamy
na tym terenie.
Odradza pan zarówno to mojej osobie, jak i wszystkim mieszkańcom Warszawy, którzy będą chcieli poszukać przygód, no i poszukać skarbów. A skoro mowa o poszukiwaczach przygód, no i poszukiwaczach skarbów, dr Hubert Kowalski, polski Indiana Jones?
Nie. Indiana Jones to jest Harrison Ford, a więc niech tak zostanie.
Moim państwa gościem był dr Hubert Kowalski, archeolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jak powiedział przed chwilą nasz kolega zza szyby, to było połączenie szkuty ze sztuką. Zdjęcia i film z brzegu Wisły na rmf24.pl.